Pierwsza Księga Machabejska, rozdział 4. Gorgasz wziął 5000 piechoty i 1000 wyborowych jeźdźców i wyprowadził ich nocą, aby z zaskoczenia uderzyć na wojsko Żydów i zadać mu klęskę. Mieszkańcy twierdzy byli jego przewodnikami. Juda dowiedział się o tym i wyruszył ze swoimi ludźmi, aby uderzyć na wojsko króla obozujące w Emaus, dopóki tamte oddziały były jeszcze poza obozem. Gorgasz przybył nocą do obozu Judy i nie zastał nikogo. Szukał więc ich w górach, gdyż pomyślał sobie, oni uciekają przed nami. Gdy tylko nastał dzień, Juda pojawił się na równinie z 3000 ludzi, którzy nie mieli takich zbroi ani mieczy, jakby tego pragnęli. Zobaczyli zaś, że obóz wojsk obcych narodów był potężny i umocniony. Otaczała go jazda, a wszyscy byli wyćwiczeni w walce. Juda powiedział do swoich ludzi: nie bójcie się ich liczby, ani nie lękajcie się ich wyglądu. Wspomnijcie, jak nasi ojcowie zostali ocaleni w Morzu Czerwonym, gdy ścigał ich faraon ze swoim wojskiem. A teraz wołajmy do nieba, może okaże nam przychylność, wspomni na przymierze ojców i zniszczy dziś to wojsko, które jest przed nami. Niech wszystkie narody poznają, że istnieje ten, który wykupuje i ocala Izraela. Gdy cudzoziemcy podnieśli swoje oczy, zobaczyli ich nadchodzących z naprzeciwka i wyszli z obozu do bitwy. Ludzie Judy zadali w trąby. Rozpoczęła się bitwa. Poganie zostali pobici i uciekli na równinę. Wszyscy zaś, którzy nie zdążyli uciec, padli od miecza. Ścigali ich aż do Gezer, do równin Idumei, Azotu i Jamni. Zginęło ich 3000 ludzi. Kiedy Juda powrócił ze swoim wojskiem z pościgu, powiedział do ludu: nie pożądajcie łupów, ponieważ czeka nas jeszcze bitwa. Gorgasz i jego wojsko są niedaleko na górze. Stawcie czoła nieprzyjaciołom i pokonajcie ich. Potem bez przeszkód bierzcie łupy. Juda nie skończył jeszcze mówić, gdy pojawił się jakiś oddział schodzący z góry. Zobaczyli oni, że ich wojsko zostało zmuszone do ucieczki, a obóz się palił. Dym, który widzieli, wskazywał na to, co się wydarzyło. Na ten widok bardzo się przerazili. Gdy jeszcze ujrzeli na równinie wojsko Judy gotowe do bitwy, wszyscy uciekli do kraju Filistynów. Juda zawrócił, aby złupić obóz. Zabrali wiele srebra i złota, czerwonej i fioletowej purpury i wiele innych bogactw. Wracając, śpiewali hymny i wysławiali niebo, że jest dobre i że na wieki trwa jego miłosierdzie. W tym dniu dokonało się wielkie ocalenie Izraela. Cudzoziemcy, którzy ocaleli, przyszli do Lizjasza i opowiedzieli mu o wszystkim, co się wydarzyło. Gdy to usłyszał, zasmucił się i zatrwożył, ponieważ wyprawa przeciwko Izraelowi nie przebiegła po jego myśli i nie wypełnił rozkazu króla. Aby więc ich pobić w następnym roku, zgromadził 60 000 doborowej piechoty i 5000 jazdy. Przybyli do Idumei i rozbili obóz w Bet-Sur. Juda wyszedł im naprzeciw z 10 000 ludzi. Gdy zobaczył ten potężny obóz, modlił się mówiąc: błogosławiony jesteś, Zbawicielu Izraela, który odparłeś atak mocarza ręką swojego sługi Dawida i oddałeś wojsko cudzoziemców w ręce syna Saula Jonatana i Giermka noszącego jego broń. Podobnie wydaj to wojsko w ręce ludu Twego Izraela. Niech wstydem okryją się z powodu swego wojska i jazdy. Napełnij ich strachem i odbierz im odwagę, choć są pewni swej siły. Niech przerazi ich widmo zguby. Niech miłujący Ciebie pokonają ich mieczem. Niech hymny Twych wyznawców wychwalają Ciebie. Uderzyli jedni na drugich. Z wojska Lizjasza padło w walce wręcz około 5000 ludzi. Lizjasz, widząc ucieczkę swojego wojska oraz rosnącą odwagę żołnierzy Judy i ich gotowość do mężnej walki na śmierć i życie, powrócił do Antiochii. Tam zwerbował liczne wojska najemne i zamierzał ponownie zjawić się w Judei. Juda i jego bracia powiedzieli: oto nasi wrogowie zostali pokonani. Chodźmy oczyścić i na nowo poświęcić świątynię. Zebrało się całe wojsko i weszli na górę Syjon. Zobaczyli spustoszoną świątynię, zbezczeszczony ołtarz, spalone bramy, zrujnowane komnaty oraz krzaki rosnące na dziedzińcach jak w lesie albo na górach. Rozdarli swoje szaty, głośno płakali i posypali głowy popiołem. Upadli twarzą na ziemię i na sygnał trąb wołali do nieba. Wówczas Juda rozkazał ludziom, aby walczyli z tymi, którzy przebywali w twierdzy, dopóki świątynia nie zostanie oczyszczona. Wybrali nieskazitelnych i wiernych prawu kapłanów i oczyścili świątynię. Wynieśli zbezczeszczone kamienie na miejsce nieczyste. Potem naradzali się, co powinni zrobić ze sprofanowanym ołtarzem całopaleń. Zrodziła się wśród nich dobra myśl, aby go zburzyć, bo zbezczeszczony przez pogan był dla nich znakiem hańby. Zburzyli więc ołtarz, a kamienie złożyli w odpowiednim miejscu na górze domu pańskiego, aż przyjdzie prorok, aby o nich zdecydować. Następnie zgodnie z prawem wzięli nieociosane kamienie i wznieśli nowy ołtarz na wzór poprzedniego. Odbudowali świątynię oraz wnętrze domu pańskiego i poświęcili dziedzińce. Sporządzili nowe sprzęty święte, wnieśli do świętego mieszkania świecznik, ołtarz kadzielny i stół chlebów poświęconych. Złożyli na ołtarzu ofiarę kadzielną i zapalili lampy, które były na świeczniku, rozświetlając mieszkanie. Położyli chleby na stole chlebów poświęconych i powiesili zasłonę. W ten sposób ukończyli podjęte dzieło. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześnie rano. Zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopaleń, który wybudowali. Został on ponownie poświęcony pośród śpiewów, hymnów, dźwięków cytr, harf i cymbałów, dokładnie o tej porze i tego dnia, którym był sprofanowany przez pogan. Cały lud upadł na twarz, złożył pokłon i wychwalał pod niebiosa tego, który dał im powodzenie. Przez 8 dni obchodzili ponowne poświęcenie ołtarza. Z radością złożyli całopalenia, składali ofiary wspólnotowe i uwielbienia. Przyozdobili fasadę mieszkania złotymi wieńcami i pierścieniami, odnowili wejścia, komnaty i wstawili drzwi. Zapanowała niezwykła radość wśród ludu, bo usunięto hańbę sprowadzoną przez pogan. Juda, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, aby we właściwym czasie, to jest co roku przez 8 dni, od 25 dnia miesiąca Kislew, obchodzić z radością i weselem uroczystość ponownego poświęcenia ołtarza. Wtedy zbudowali też dokoła góry Syjon wysoki mur i potężne wieże, ażeby poganie już więcej nie przyszli jej podeptać, jak to uczynili poprzednio. Dla jej obrony umieścili tam wojsko, umocnili także Bet-Sur, aby lud miał warownię od strony Idumei. Kani, bardzo piękny rozdział o zwycięskich walkach, o nowym poświęceniu świątyni, o zburzeniu tego ołtarza pogańskiego, o tym święcie poświęcenia ołtarza. Zobaczcie, my też mamy takie święto w kościele naszym katolickim. Nie zawsze każdy kościół, każda parafia ma takie swoje święto rocznicy poświęcenia tego miejsca. Do dzisiaj jakby praktykujemy to, co oni tutaj. Ale jedna rzecz taka, kochani, mi się rzuca w oczy, którą wiemy z historii. Zobaczcie, oni wybudowali dookoła tej świątyni, dookoła miasta, wielki mur, tak, żeby już więcej poganie tego nie zrobili. Kochani, niedługo potem, no w sensie, no, ze 200 lat, może nie tak niedługo, ale niedługo potem, to wszystko zostanie znowu zburzone. Kochani, żadne nasze umocnienia takie, że tak powiem, życiowe, takie ludzkie, takie ziemskie, kochani, one nie są dla nas fundamentem. Tylko nasza przynależność do Boga. Broń Boże, nie twierdzę, kochani, że kult, że kościoły, że różne tradycje nie są ważne. Oczywiście, że są ważne, potrzebujemy ich, one wyrażają naszą wiarę. Ale to nie one są tym czymś, co mamy głównie bronić. Bronić mamy naszego serca z Bogiem, naszego serca w bliskości Jego, bo choćby nam się wszystko dookoła zawaliło, to jeżeli w tej bliskości będziemy, to nic nam nie zaszkodzi. Mało tego, niczego innego nie będziemy potrzebowali.